stan wojenny na obszarze całego kraju.
Ja może to za zdrowie pana generała.
Jakie to was już?
Podpiszę akt traktatu lizbońskiego.
Chodź, szukujcie.
This is really...
Rezydenci. Polecam. Stanisław Michalkiewicz.
O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Program, który istnieje tylko dzięki Państwa wsparciu. Dlatego bardzo Państwa proszę, nie zapominajcie Państwo o udostępnianiu moich programów, o lajkowaniu, o komentowaniu dla zasięgów i przede wszystkim o subskrypcji, bo chciałbym do końca tego roku przekroczyć 100 tysięcy subskrybentów i liczę na to, że z Państwa pomocą mi się to uda. Nie zapominajcie też Państwo, że ten program istnieje tylko dzięki Państwa wsparciu. Komu podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to w opisie filmu znajdziecie Państwo numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a oraz mój portfel kryptowalut. Za każdą formę wsparcia będę bardzo głęboko wdzięczny. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w niedzielę zapraszam na przegląd tygodnia. Już za 3 tygodnie, 21 czerwca, zapraszam Państwa na targi książki patriotycznej w Elblągu. W Wyższej Szkole imienia Bogdana Jańskiego, w zasadzie w elbląskiej filii Wyższej Szkoły imienia Bogdana Jańskiego przy ulicy Stoczniowców 10, od 10 do 18 w sobotę 21 czerwca czekać będzie na Państwa znamienite grono polskich pisarzy patriotycznych. Poza moją skromną osobą w charakterze organizatora będzie Stanisław Michalkiewicz, profesor Jerzy Robert Nowak, Adam Wielomski, Marcin Rola, Tomasz Sommer, Lucyna Kulińska i szereg jeszcze innych różnych znamienitych pisarzy. Także bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Będzie okazja do wspólnych rozmów, do zrobienia zdjęć, do zakupu książek i do fajnych spotkań w naszym patriotycznym gronie. Tym z Państwa, którzy chcieliby mnie zaprosić na indywidualny wieczór autorski, zostawiam w opisie filmu numer telefonu do mojej asystentki. Bardzo będzie mi przyjemnie Państwa odwiedzić, chociażby w najdalszym zakątku Polski. W najbliższy poniedziałek, czyli już jutro, zachęcam Państwa do lektury tygodnika Angora. Tam znajdziecie Państwo mój artykuł mówiący o pewnym przestępczym procederze, który ma teraz miejsce z wykorzystaniem polskich kierowców tirów. Otóż w Anglii wpadają masowo polscy kierowcy samochodów ciężarowych, którzy przewożą imigrantów. Te zlecenia na transport nielegalnych imigrantów do Anglii wydają im szajki mafijne, które działają między innymi na Bałkanach, ale szlak tutaj przemytu zaczyna się w krajach Bliskiego Wschodu, wiedzie przez rozmaite miejsca ciekawe do krajów bałkańskich, do Chorwacji, do Słowenii i z tych właśnie krajów polscy kierowcy są wynajmowani jako szmuglerzy. Kto ciekaw tego, zachęcam do lektury tygodnika Angora. Tam cytuję, opowiadam historię jednego z polskich kierowców, który właśnie stanie przed niezawisłym sądem w Wielkiej Brytanii z zagrożeniem wyroku do 14 lat więzienia, którego akta sprawy pomogły trochę wyświetlić, jak wygląda ten proceder. Także bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Tymczasem mieliśmy w Polsce ostatnio wydarzenie, które przeszło niemalże bez echa, a powinno być przez wiele dni na czołówkach mediów. Otóż Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie opublikowały raport i ostrzeżenie dotyczące działań rosyjskiego wywiadu wojskowego, czyli GRU, na terenie wielu państw europejskich, w tym w Polsce. I działalność ta jest wymierzona głównie w przedsiębiorstwa zaangażowane w transport pomocy dla walczącej Ukrainy. Ja trochę się dystansuję od tego raportu, nie dlatego, że jest tam nieprawda, tylko dlatego, że służby nasze sobie mylnie przypisały zasługę za jego utworzenie. Większość informacji, niestety, jakie tam się znajdują, to nasze służby dostały od Amerykanów. Podobnie jak te wielkie sukcesy w walce ze szpiegostwem rosyjskim, jakie nasze służby miały, to polegały na tym, że od Amerykanów dostawały dowody i namiary na konkretnych ludzi, których trzeba już było zamknąć, a spijały potem sukcesy tylko jako, prawda, tutaj twórcy akcji zatrzymania szpiegów i tak dalej. W tym raporcie czytamy tak. Jednostka wojskowa 26165, wchodząca w skład GRU, prowadzi od 2022 roku, czyli od kiedy Rosja rozpoczęła pełną skalową inwazję na Ukrainę, kampanię cyberszpiegowską wymierzoną w firmy zaangażowane w pomoc dla Ukrainy. Chodzi m.in. o przedsiębiorstwa zajmujące się transportem morskim, lotniczym i kolejowym, zarządzaniem ruchem lotniczym, obsługą centrów logistycznych, a także firmy świadczące usługi IT. No, to się potwierdza z tym, co ja tu wielokrotnie Państwu opowiadałem, jak tym z Państwa, którzy regularnie słuchają moich wystąpień tutaj i przeglądów tygodnia, to mogę nieśmiało przypomnieć, że parę miesięcy temu opowiadałem Państwu o biznesmenie z Wrocławia, który postanowił stworzyć pierwszy prywatny ośrodek szkolenia dla kontrolerów ruchu lotniczego i tak się złożyło, że zdobywał dla niego tajne dane dotyczące tam systemów naprowadzania samolotów, etc., etc. Ja to zresztą opublikowałem też w tygodniku Angora. Ten jegomość pozwał nas do niezawisłego sądu. Taki dziwny pozew złożył, bo nie napisał tam, że w jakimkolwiek miejscu napisałbym nieprawdę, tylko napisał tam jakieś, prawda, swoje fantasmagorie o tym, jak to jemu stan emocjonalny się pogorszył wskutek lektury mojego artykułu. No, trudno, będzie musiał z tym stanem emocjonalnym pójść do niezawisłego sądu. Natomiast to jest, mi się akurat potwierdza, ten raport mi to przez przypadek potwierdził, kiedy piszę o działaniach GRU wymierzonych w firmy zarządzające ruchem lotniczym. A właśnie tenże jegomość próbował stworzyć pierwszy ośrodek w Polsce zajmujący się szkoleniem kontrolerów ruchu lotniczego. Opowiem Państwu zresztą coś, co nie zostało w tym raporcie dokładnie wskazane, a doskonale potwierdza jego tezy. Tezę właśnie taką, że GRU atakuje systemy zarządzania ruchem lotniczym. A to, co chcę Państwu teraz opowiedzieć, nie jest znane opinii publicznej. Rzecz dzieje się w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To jest taka państwowa instytucja zajmująca się kontrolowaniem ruchu lotniczego w Polsce, czyli to z wydawaniem samolotom startów zgody na start, na lądowanie, na tam przemieszczanie się w polskiej przestrzeni powietrznej i tak dalej. Otóż, Szanowni Państwo, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła przetarg. Macie tutaj Państwo kwit z tego przetargu. Ten przetarg wygrała z wolnej ręki firma o dziwnej nazwie Flight Precision Ltd., zarejestrowana na terenie Wielkiej Brytanii. Ja sobie znalazłem dokumenty rejestrowe tej firmy i patrzcie Państwo, kogo tutaj znajduję w gronie założycieli tej firmy. Obywatela Rosji, Aleksieja Jaszina, prawda? Pisze tutaj, widzicie Państwo, rok urodzenia 86, także młody człowiek, jeszcze niespełna 40-letni i napisane jest narodowość rosyjska, pobyt w Wielkiej Brytanii. I druga osoba, czyli pani Aleksandra Jaszina, zapewne jego siostra, o której informacji nie ma, no ale jak się głębiej spojrzy na LinkedIn, właśnie widzicie Państwo w tym momencie, to widać, że tutaj rosyjski uniwersytet skończyła, taki, który jest znany z tego, że jest kuźnią kadr dla rosyjskiego wywiadu. Ta firma zatrudniła do wykonania tego zlecenia, czyli do wykonania lotu inspekcyjnego nad Wilnem, Polaka, pilota Adama T. To jest instruktor lotniczy, zresztą uczy latać samolotami młodych adeptów lotnictwa. I w tym może nie byłoby jeszcze nic takiego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że pilot, kapitan Adam T., jest też zatrudniony w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na stanowisku tam kontrolera jakiegoś zespołu lotniczego i tak dalej, i tak dalej. Czyli firma, czyli polska instytucja zleciła firmie bardzo podejrzanej, której udziałowcami są Rosjanie, wykonanie, prawda, próbnego oblotu nad Wilnem. No i co się tutaj stało? Rzeczywiście został taki lot wykonany, a tenże lot miał na celu wykrycie, no sprawdzenie, jak dobrze reagują systemy ILS, prawda, czyli Integrated Landing System. Chodziło o to, żeby wszystkie zapisy, prawda, parametry systemu ILS zczytać w tym samolocie, który miał lecieć i dokonać próbne tam lądowanie, żeby zobaczyć, jak ten Integrated Landing System działa. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że odbycie takiego lotu i wymagało tego, żeby samolot był wyposażony w oprogramowanie umożliwiające sczytywanie danych tego ILS-u, prawda? No i co to też powoduje? Otóż to, że mając takie dane i dostęp do takich danych, można tak naprawdę z samochodu zakłócać parametry ILS-u, czyli mylić samoloty, które by podchodziły do lądowania w Wilnie, bazując na danych lokalnego systemu ILS. No i tak się stało, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale w czerwcu 2024 roku samolot jednej z firm kurierskich podchodził do lądowania w Wilnie i właśnie się rozbił. A rozbił się dlatego, jak wykazało to badanie po tamtejszej lokalnej komisji badania wypadków lotniczych, że nie zadziałały mu dobra koordynacja systemu ILS, czyli po prostu miał inne dane, ktoś ten samolot osłabił, prawda? To zresztą miało miejsce wtedy, kiedy doszło do podpalenia hali na Marywilskiej. Także rodzi się pytanie, czym tak naprawdę jest ta spółka brytyjska, z którą Polska Agencja Żeglugi Powietrznej sobie tak niefrasobliwie podpisała umowę, wyłaniając ją w drodze przetargu i formułując warunki tego przetargu tylko w taki sposób, żeby mogła wygrać to jedna spółka. No, gdzie był kontrwywiad wojskowy, gdzie była Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że pozwoliła na coś takiego, żeby Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała kontrakt z firmą rosyjską, no, która przecież na kilometr śmierdzi służbami specjalnymi, i żeby ta firma potem dostała dostęp do danych systemu lądowania ILS. No, to jest sprawa, którą powinni zająć się nasi specy od walki z ruską agenturą, no ale ci specy od walki z ruską agenturą są teraz zajęci inwigilowaniem Konfederacji, stawianiem zarzutów Grzegorzowi Braunowi, etc., etc. A mówię o tym dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, że to rozbicie się samolotu kurierskiego nad Wilnem zbiegło się w czasie z podpaleniem hali kupców przy ulicy Marywilskiej w Warszawie, prawda? I akurat też warto o tym dzisiaj powiedzieć, bo dwa tygodnie temu prokuratura krajowa się pochwaliła, że postawiła zarzuty dwóm osobom w sprawie podpalenia tej hali przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Obu grozi dożywocie, bo mają tam zarzuty z artykułu 130 paragraf 7 kodeksu karnego, który przewiduje do dożywocia właśnie za szpiegostwo, które tam się przejawia, znaczy za współpracę z obcym wywiadem, która przybiera formę ataku terrorystycznego albo jakiejś zbrojnej dywersji. Natomiast choć prokuratorzy wydali postanowienia o zarzutach dwóm osobom, to tylko jednej z nich ogłosili. Jeden to jest 19-letni Ukrainiec. Odpowiada za to, że na polecenie oficera rosyjskiego wywiadu, czyli tego drugiego, którego prokuratorzy nie znaleźli, poszedł, aby sfilmować pożar hali i potem film z tego pożaru wysłał swojemu oficerowi prowadzącemu. No, tego oficera rosyjskiego nie udało się zidentyfikować. Polscy prokuratorzy wydali postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów, no ale głowę sobie daje uciąć, że postawili, że te zarzuty, to postanowienie zawiera dane fikcyjne, bo przecież rosyjski wywiad jest na tyle poważnym wywiadem, że on nie wysyła na misje szpiegowskie swoich ludzi pod prawdziwym nazwiskiem, tylko im nazwiska zmienia do celów operacji szpiegowskich, także ten pan Danil, bo tak się ponoć nazywał ten Rosjanin, pewnie już się teraz nazywa inaczej i zajmuje się zupełnie inną działalnością w innym kraju, poza zasięgiem polskich służb. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, bo o tym też nikt nie mógł powiedzieć w kontekście tych zarzutów właśnie dla 19-letniego Ukraińca, który sfilmował ten pożar hali Marywilskiej i wysłał telefonem komórkowym swojemu oficerowi film z tego. Otóż nikt nie mówi tego, że toż kolejny jest Ukrainiec, obywatel Ukrainy, którego na terenie Polski aresztuje się za szpiegostwo. Prawda? I to znowu kazałoby postawić takie pytanie, ilu szpiegów Polska przyjęła poprzez tą politykę otwartej granicy na przestrzał po wybuchu wojny na Ukrainie, że wjeżdżał tutaj i wyjeżdżał kto chciał zupełnie bez żadnej kontroli. I to jest to, o czym ja mówię już dłuższy czas, że przecież wśród tych, którzy wjeżdżali do Polski, musiała być jakaś ilość po prostu ruskich szpiegów, prawda? Przecież ilu członków ukraińskiej diaspory tutaj w Polsce pracuje dla służb Putina, tego my nie wiemy. I tego się nie będziemy dowiadywać bez właśnie takich spektakularnych akcji, jak aresztowanie po pożarze na Marywilskiej, ale to jest sprawa, która woła o uszczelnianie systemu polskich granic, o tego, żeby nie wpuszczać tutaj byle kogo, tylko dlatego, że podejrzewamy, że jest uciekinierem od reżimu zbrodniczego Putina. Opowiadałem Państwu w poprzednim przeglądzie tygodnia o mafii czeczeńskiej, która zaczyna się teraz w Polsce panoszyć, o tym, jak wyłudza haracze od kupców na ulicy Modlińskiej i tak dalej. I znowu postawiłem takie niewygodne politycznie pytanie, skąd ci Czeczeńcy się tutaj wzięli. No oni byli przyjmowani od 2015 roku przez rząd jeszcze wtedy Jarosława Kaczyńskiego, bo podawali się za zbiegów przed reżimem Putina. No i właśnie pod pozorem robienia na złość Putinowi przyjęliśmy sobie, jak się okazało, nie uchodźców, tylko bandziorów, którzy teraz przyjmują polskie podziemie przestępcze, a w gronie ukraińskiej diaspory przyjęliśmy trudną do oszacowania ilość szpiegów. No takie są skutki właśnie durnej polityki opartej na rusofobii. Rusofobia jest zjawiskiem złym, nie dlatego, że jest to rusofobia, tylko dlatego, że jest to fobia, a w polityce nie wolno się kierować ani fobią, ani filią, ani sympatią, ani antypatią. W polityce się należy kierować wyłącznie chłodnym interesem, niczym więcej. To jest coś, czego niestety polska klasa polityczna nie rozumie od 400 lat, bo chyba ostatni raz to interesem polskim, takim dobrze pojętym, to się kierowaliśmy po traktacie pokojowym, po bitwie pod Kłuszynem za czasów, prawda, Zygmunta III Wazy. No ale to już w tym momencie temat na inną rozmowę. Natomiast tą naszą rusofobię narodową też Rosjanie rewelacyjnie rozgrywają. No, na przykład w taki sposób, żeby wmawiać nam rękami swoich pożytecznych idiotów, że musimy przyjmować uchodźców z Czeczenii, z Ukrainy, skądś tam jeszcze, bo uciekają przed reżimem Putina, a oni de facto, udając przeciwników reżimu Putina, wykonują robotę dla reżimu Putina. Prokuratura w kończącym się tygodniu skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie tak zwanej afery śmieciowej w Warszawie. Wielkie śledztwo prokuratorskie zakończyło. No, sprawa dotyczy 17 oskarżonych. Jednym z nich jest Włodzimierz Karpiński, były sekretarz w warszawskim ratuszu oraz były minister skarbu w rządzie PO-PSL. Według śledczych miał przyjąć 5 milionów złotych łapówki. Również drugim jest, prawda, Rafał Baniak. Mówię tutaj pełne nazwiska, bo obaj panowie zgodzili się na podawanie pełnych nazwisk. Także wielkie tutaj potężna afera korupcyjna. No media pisowskie się rozpływają nad tym, jaka to wielka korupcja za Platformy Obywatelskiej. I teraz patrzcie państwo, coś państwu zacytuję. Mechanizm, to jest fragment komunikatu prokuratury. Mechanizm popełniania przestępstw polegał głównie na wystawianiu przez spółki kontrolowane przez oskarżonych faktur VAT za usługi polegające na gotowości do wynajmu maszyn, których w rzeczywistości spółki te nigdy nie miały. Na podstawie tych faktur wypłacano wynagrodzenie na rzekome usługi. Następnie środki te były wypłacane z rachunków bankowych firm, rzekomo świadczących usługę gotowości do wynajmu i przekazywany w gotówce tam Karolinie T, Rafałowi B oraz finalnie Włodzimierzowi K, podała prokuratura krajowa. No, to wszystko było pokłosie takiego głośnego przetargu na wywożenie śmieci w Warszawie. I to właśnie jest kolejny dowód na to, że socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Tutaj prokuratora mówi tak, że zgromadzono 99 tomów akt, 77 segregatorów z dokumentacją przetargową, prawda? Więc to pewnie połowę tego pokoju, w którym nagrywam, by się tym wypełniło. Prokuratorzy apolityczni sprawą się zajmują już wiele lat, prawda? Bo Karpiński siedział w areszcie od stycznia 2023 roku. Sprawę prowadziło na etapie prokuratorskim kolejno 8 prokuratorów i tak dalej. Proszę Państwa, jaki to potężna ilość funkcjonariuszy państwowych zaangażowana do śledztwa bez sensu, prawda? Bo cała ta sprawa jest właśnie wynikiem durnego charakteru socjalizmu, który bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju. A tutaj ten problem polegał na tym, że wprowadzono w 2013 roku ustawę, na mocy której już nie podmiot czy osoba fizyczna czy firma staje się klientem na wywóz śmieci, tylko klientem na wywóz śmieci w gminie ma być cała gmina i ona ma w drodze przetargu wyłonić firmę, która będzie się zajmować wywożeniem śmieci. Jest to rzecz absurdalna zupełnie, bo dlaczego to ja, mając, prawda, gdzieś tam dom pod Warszawą, nie mam prawa mieć wyboru firmy, która mi wywozi śmieci? No i oczywistą jest rzeczą, że jeżeli wprowadza się taki mechanizm, że jednostka samorządowa, czyli gmina albo miasto, musi dokonać wyboru firmy wywożącej śmieci, no to natychmiast stwarza to pole do korupcji, że ktoś tam weźmie i przyjdzie z łapówką do wójta czy do prezydenta miasta, żeby jego firmę wybrać. To są wbrew pozorom bardzo duże pieniądze, bo to tam w Warszawie chodziło, zdaje się, o kontrakt na 600 milionów złotych rocznie, więc o potężne pieniądze. I całego tego problemu by nie było. Nie trzeba byłoby, prawda, gromadzić tych dziesiątek segregatorów, dokumentów, akt, świadków, przesłuchiwać, prokuratorów angażować, policjantów, ekspertów, o Jezus Maria, gdyby rząd Tuska, bo to w 2013 roku rząd Tuska zrobił, nie wpadł na idiotyczny pomysł, żeby to miasto było odpowiedzialne za wywożenie śmieci, prawda? I to jest niekorzystne nie tylko dla państwa, bo tworzy się afery korupcyjne, nie tylko dla tych samorządów, które się muszą zajmować rzeczami niepotrzebnymi, ale też dla podmiotów takich jak firmy, czy takich jak zwykli mieszkańcy. No, tam na tym osiedlu, gdzie my mieszkamy, ja pamiętam, że w 2008 roku to ja zadzwoniłem do jednej z firm, która się ogłaszała, że świadczy usługi związane z wywozem śmieci. Przyjechał młody człowiek, mówi, to niech pan sobie tu wybierze częstotliwość, czy pan chce, żebyśmy panu śmieci zaraz zabierali raz w tygodniu, dwa, trzy, czy może raz na dwa tygodnie, niech pan sobie tu wybierze wielkość kontenera, prawda, i tak dalej, a jakby pan robił tutaj na przykład jakiś remont, czy imprezę, czy coś, to proszę dać znać, to my przyjedziemy dodatkowo, jeden kontener jeszcze więcej zabierzemy. Bardzo się fajnie współpraca z tą firmą układała. Pamiętam, że tam sąsiad robił remont, to podstawiono mu taki duży kontener na śmieci, potem go zabrano, ktoś tam robił imprezę, no to dodatkowo sobie załatwił jeden wyjazd więcej i w ogóle problemów nie było. Ci panowie byli bardzo mili, jak kiedyś okazało się, że przyjeżdżają na nasze osiedle wtedy, kiedy sąsiedzi z dziećmi wyjeżdżają do szkół, no to wystarczyło zadzwonić do młodego, sympatycznego człowieka, który tą firmę reprezentował. On spowodował, że panowie śmieciarze przyjeżdżali 4 godziny później, nikomu już nie wadzili, bo wszyscy wtedy byli w pracy. I trwało to do roku 2013, kiedy rząd Tuska doszedł do wniosku, że nie może być tak, żeby każdy sobie wybierał firmę, która ma mu wywozić śmieci, tylko żeby było tak, że to gmina ma zdecydować, kto będzie nam wywoził śmieci. No i w mojej gminie w Piasecznie jakąś tam firmę wybrano i zaraz się zaczęły problemy niepotrzebne, prawda? Bo okazało się, że ja nie mam wpływu na to, kiedy mi firma zabiera śmieci, tylko to ona decyduje, że raz zabiera w piątki, raz zabiera w czwartki, tam co dwa tygodnie i tak dalej. Ja pamiętam, że próbowałem kiedyś zadzwonić do tej firmy, zapytać się, co tu można zrobić, bo robię imprezę, prawda? Zapraszamy tam znajomych i trzeba będzie potem jeszcze jeden mniejszy kontener śmieci wywieźć. Pani mówi, no ja na to nic nie poradzę. Potem, prawda, sąsiad zadzwonił, mówi, że chciałby tutaj dodatkowy kontener sobie na wywóz śmieci zamówić, bo remont robi, będzie tam wyrzucał stare meble i tak dalej. No pani mówi, że nic na to nie poradzi, że oni nie mogą mu ani zabierać więcej, ani mniej, bo mają zryczałtowaną stawkę i tak dalej. No do tego doszły takie problemy zupełnie nierozwiązywalne, jak to, że nie można się dogadać z tą firmą, żeby, prawda, panowie wywożący śmieci przyjeżdżali na przykład między 10 a 12, jak wszyscy są w pracy, tylko oni przyjeżdżają między 6 a 8, więc sąsiedzi kną, bo śmieciarka robi korki, prawda, dzieci się spóźniają do szkoły, jeszcze biorą te kontenery, to potem nie odstawią na miejsce, tylko rzucą komuś w sam środek bramy. To jest socjalizm, to jest ustrój, w którym bohatersko się pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że Tusku w 2013 roku w ogóle by nie wprowadził tej ustawy, właśnie, która gminom nakazuje wybranie wywoziciela śmieci, no to wtedy każdy by sobie wybierał taką firmę, jaką chce. Ja bym, prawda, się dogadał z jedną, sąsiad z drugą, drugi sąsiad z trzecią, prawda, byłaby konkurencja. Te firmy by się starały, walczyłyby o klienta, więc nie byłoby takich problemów, że tam ktoś na przykład robi remont i potem musi te śmieci wystawić przed bramę i 3 tygodnie czekają, aż łaskawie firma po nie przyjedzie. Administrator jednego budynku, prawda, by miał tam firmę, która wywozi, drugą firmę i tak dalej. W ogóle problemu by nie było. A tutaj wprowadzono ustawę i zabrano nam możliwość decydowania o tym, kto nam śmieci wywozi. Nawiasem mówiąc, zwróćcie państwo uwagę, że kto zaczął wygrywać te przetargi na wywóz śmieci? Otóż firmy niemieckie, prawda? Jest to kolejny gest Tuska w stosunku do firm niemieckich, który nawiasem mówiąc wywalił w ten sposób z rynku firmy polskie zajmujące się wywożeniem śmieci. No ale to tak właśnie funkcjonuje socjalizm, także ja nie wiem, czy tam Karpiński i pozostali rzeczywiście brali łapówki, bo nie mam wiedzy na ten temat, natomiast widzę, że jest to afera będąca wynikiem problemu bez sensu. Co się jeszcze takiego wydarzyło w ostatnim tygodniu ze spraw ważnych? No, ciąg dalszy afery w Oleśnicy. Okazało się, że wywiadu udzieliła pani Magda dla naszego dziennika. Pani Magda, która była pielęgniarką na tym oddziale ginekologiczno-położniczym i współpracowała przez pewien czas z dr Gizelą Mengele. I ona mówi tak, że należało Gizela Jagielska szkoli personel z zabijania chlorkiem potasu, tłumacząc, że należy go wstrzykiwać dziecku tak długo, aż jego serce przestanie bić, gdyż inaczej dziecko zacznie uciekać i trzeba będzie kłuć jeszcze raz. Cytaty dosłowne. Dla położnych z Oleśnicy aborcja ma być łatwiejszą pracą niż przyjmowanie porodów żywych dzieci. Pacjentki Jagielskiej robią sobie pamiątki z okazji zamordowanego własnego dziecka. Inne kobiety płaczą z rozpaczy na widok szpitalnych korytarzy. Pani Magda mówi tak, tam zabijanie dzieci traktuje się jak zwyczajne świadczenie medyczne. Poziom znieczulenia lekarzy i położnych przeraża. Także pani Magda mówi na przykład jeszcze tak, nieraz widziałam położne, które z racji współuczestnictwa w aborcji były kompletnie zdewastowane psychicznie. To trauma, której nie da się wyleczyć nawet przez wiele lat. No to wyciągnijcie sobie państwo wnioski. A kto może siedzieć za aborcję w Oleśnicy? No Grzegorz Braun, który przeprowadził tam interwencję poselską i może odpowiedzieć za naruszenie nietykalności cielesnej albo tam pozbawienie krótkotrwałe wolności pani Gizele Mengele. Ja przypominam, że jak 2 lata temu byłem w domu dziecka w Pęcherach pod Warszawą z Grzegorzem Braunem i tam jego pozbawiono wolności na 45 minut, to apolityczna prokuratura w Piasecznie uznała, że pozbawienie Grzegorza Brauna wolności na 45 minut nie jest przestępstwem. Także zobaczymy, czy te same standardy apolityczna prokuratura zastosuje teraz do pani dr Gizeli Mengele. Z rzeczy ważnych, proszę państwa, to zupełnie umknęła naszej uwagi informacja, która przez parę dni była na czołówkach amerykańskich mediów, to znaczy Chiny będą wspierać WHO. WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia, kierowaną przez wariata i terrorystę Tedrosa Ghebreyesusa. Jak państwo pamiętacie, pan Ghebreyesus ostatnio się żalił, że Stany Zjednoczone się wycofały z WHO, a to główny sponsor WHO był. I w związku z tym traktat pandemiczny szykowany przez pana Ghebreyesusa nie mógł się zostać ratyfikowany, podpisany w takiej formie, w jakiej pan Ghebreyesus by chciał. To znaczy nie mógł tam zawrzeć zapisów o tym, że będzie mógł sobie według własnego widzimisię ogłaszać pandemię na jakichś obszarach, wprowadzać tam rygory pandemiczne według sobie tylko znanych kryteriów. No i przede wszystkim, że będzie mógł, że państwa będą miały obowiązek pod egidą WHO walczyć z tak zwaną dezinformacją medyczną, czyli z poglądami odmiennymi od jedynie słusznych. No bo taki traktat światowy bez Stanów Zjednoczonych pozostałby kawałkiem papieru. A Donald Trump, który odwrócił rewolucję komunistyczną w Stanach Zjednoczonych, po prostu wycofał Stany Zjednoczone z WHO, ogłosił, że w 26 roku przestaje tam, Stany Zjednoczone nie będą już członkiem, nie będą płacić składki członkowskiej, no i to spędzało sens powiek panu Ghebreyesusowi, ale poratował go rząd chiński. I właśnie US News and World Report ogłosił jako pierwszy w Stanach Zjednoczonych, że WHO będą wspierane przez Chiny. Prezydent Chin Xi Jinping podpisał decyzję o tym, że $500 milionów rocznie rząd chiński będzie płacił z tytułu składki członkowskiej i w ten sposób to Chiny zajmą miejsce Stanów Zjednoczonych w roli głównego płatnika Światowej Organizacji Zdrowia. I co z tego wynika? No to może z tego wynikać bardzo niebezpieczny sojusz, jeżeli zamordyzm chiński połączy się z zamordyzmem Światowej Organizacji Zdrowia, bo to te i rząd chiński, i Światowa Organizacja Zdrowia mają można powiedzieć, trochę podobne metody działania, to znaczy chcą wszystko inwigilować, wszystko kontrolować, wszystko narzucać odgórnie. Druga rzecz, druga korzyść, jaka z tego płynie, to jest taka, że wywiad chiński będzie miał świetny przyczółek do działania w sferach zachodnich poprzez kontakty z firmami farmaceutycznymi, bo przecież WHO, która wcześniej była pomyślana jako taka agenda ONZ do spraw zajmowania się zdrowiem i tam przeciwdziałania problemom zdrowotnym, ona się z czasem stała wielką instytucją reprezentującą interesy koncernów farmaceutycznych, które tam składki płacą i przecież to co pandemia mniemana pokazała, że prawda, wprowadza się ustawodawstwo korzystne dla firm farmaceutycznych, no to właśnie to teraz widać i firmy farmaceutyczne oczywiście mają dostępy do technologii, mają bardzo ciekawe dane wojskowe, bo na przykład część swoich produktów sprzedają do wojska. Te wszystkie informacje przejmie teraz wywiad chiński, który co więcej poprzez kontakty z firmami farmaceutycznymi zachodnimi zbuduje sobie jeszcze lepsze przyczółki do działania w sferach biznesowych. Natomiast ja się spodziewam, że to będzie miało jeszcze jeden cel. Otóż Chińczycy będą jako główny sponsor WHO będą mogły wykorzystywać WHO do celów politycznych, na przykład do tego, żeby WHO wprowadzało swoje rozwiązania, na przykład ograniczenia pandemiczne w tych krajach, w których Chiny im każą, prawda? I w ten sposób, żeby Chiny rękami WHO niszczyły gospodarki w tych państwach, które Chinom się nie podobają. A które to są państwa? No to są na przykład państwa sojusznicze w stosunku do Stanów Zjednoczonych, na przykład Polska, prawda? Wyobraźcie sobie państwo, że Polska zatrzymuje szpiega chińskiego, tak jak to 2 lata temu zostało zrobione, tam jednego z dyrektorów Huawei'a zatrzymano. Chinom się to nie podoba. Chinom się też nie podoba to, że Polska jest wasalem Stanów Zjednoczonych, no to dojdą do wniosku, a to uprzykrzymy trochę życie temu wasalowi. No i no to Chińczycy mówią tak, no to dokuczymy teraz w takim razie Polsce. Dzwonią i mówią: Tedros, no to ty teraz weź i ogłoś w Polsce stan pandemii. Na przykład dojdź do wniosku, że jest pandemia komarów nad jeziorami, albo pandemia mrówek w lasach, albo pandemia tam jeszcze czegoś. Znajdź sobie przykład jakiś, że kogoś tam ukąsił komar i w związku z tym trzeba ogłosić pandemię komar 25 na przykład i w związku z tym wprowadzić restrykcje takie i takie, zabronić wychodzenia z domów, zabronić tego czy tamtego, żeby gospodarka w Polsce padła, bo Polska to jest sojusznik Stanów Zjednoczonych. Tak może się zdarzyć, prawda? Zresztą kontrola nad WHO będzie elementem rywalizacji Chin ze Stanami Zjednoczonymi, a ta rywalizacja to jest teraz główna rywalizacja, jaka się toczy w geopolityce, o status lidera światowego. Czy Chiny strącą Amerykę z pozycji pierwszego miejsca na świecie, czy Ameryka zachowa swoją pozycję światowego hegemona, tego nie wiadomo, ale oto jest walka i to jest główne wyzwanie prezydentury Donalda Trumpa. I to jest też, ta rywalizacja jest też przyczyną, jedną z przyczyn tego, dlaczego nie udaje się zawrzeć pokoju na Ukrainie, prawda? Bo Putin się nie zgadza na warunki amerykańskie, ale Putin ma jednego ważnego sojusznika w sprawie ukraińskiej, czyli Chiny. Bo jak Państwo pewnie pamiętacie, to po agresji rosyjskiej na Ukrainę prezydent Biden wprowadził sankcje, żeby zdusić rosyjską gospodarkę. No, efekt był taki, że pozbawiona możliwości handlu z Zachodem Rosja zwróciła się w stronę innych partnerów, między innymi Chin, co Chinom bardzo odpowiadało, bo Rosja ma surowce, których Chińczycy potrzebują do produkcji, a Chińczycy mają pieniądze, żeby te surowce kupować. I tak naprawdę na tych sankcjach rosyjska gospodarka niewiele straciła dzięki temu, że odwróciła się w stronę chińską, prawda? No i to pozwoliło zbudować sojusz rosyjsko-chiński, który razem, sojusz tych dwóch mocarstw, jest silniejszy już niż jedne Stany Zjednoczone. Zresztą nie wiem, czy Państwo też wiecie, ale w zeszłym roku do Chin pojechał zespół rosyjskich naukowców zajmujących się bronią jądrową, żeby rozwijać chiński program broni atomowej, prawda? To o tym wiemy, informacje na ten temat, jakie wiemy, są tylko szczątkowe. Natomiast tu ważną kartą w tej rozgrywce jest jeszcze to, nie tylko to, że Putin ma sojusznika w Chinach i Chiny te amerykańskie zapędy mu jakoś pomagają zawsze ostudzić, bo o ile Trump może zadzwonić do Putina i powiedzieć: słuchaj, Władimir, bo My chcemy, żebyś się wycofał z Ukrainy, bo mamy to i to i to. No, Putin też ma sporo argumentów w rękach, przede wszystkim to, że to jego armia jest we wschodniej Ukrainie, a nie armia amerykańska. Ale zawsze Putin też może zadzwonić do swojego przyjaciela Xi Jinping i powiedzieć mu, słuchaj, to weź tam trochę tego Trumpa zdyscyplinuj. A przecież Chińczycy mają, proszę Państwa, bardzo ważny argument w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, bo mają amerykańskie pieniądze. Amerykanie są potwornie zadłużeni, głównie w Chinach, prawda? I wystarczyłoby, żeby Chińczycy wyciągnęli te obligacje i powiedzieli Amerykanom, no to proszę, spłacajcie teraz, a jak nie, to my wam zablokujemy wasze statki powietrzne, wasze tam firmy i tak dalej. To jest potężny problem i to jest gigantyczne źródło nacisku Chińczyków na Stany Zjednoczone, właśnie te obligacje, te długi amerykańskie, prawda? To wszystko jest taki element amerykańskiej, chińskiej rywalizacji i teraz w tej rywalizacji Chińczykom przybędzie potężne narzędzie wpływu, czyli właśnie WHO, bo pan Tedros Ghebreyesus będzie przecież robił wszystko, żeby nie stracić dofinansowania od Chin, no $500 miliardów rocznie, to przecież są potężne pieniądze. To nie jest cały budżet WHO, ale oczywiście to jest potężna część tego budżetu. No a Chińczycy przecież nie będą się tu kierować żadnymi sentymentami, także to jest dodatkowy powód, że Polska się powinna wycofać ze wszystkich traktatów WHO, żeby, prawda, organizacja, która będzie w kieszeni Chińczyków, nie mogła mieć wpływu na decyzje polityczne w Polsce. Zresztą w ogóle Chińczycy jeszcze walcząc ze Stanami Zjednoczonymi o pozycję hegemona światowego, no mają też sporo innych argumentów, bo przecież Chińczycy mają genialnie rozwinięty system zbrojeniowy, już wydają na armię więcej niż Stany Zjednoczone. Mają też, powykupywali porty w większości krajów świata, porty morskie, prawda? I mają tych argumentów wiele. Teraz im dojdzie kolejny argument, czyli właśnie możliwość niszczenia gospodarek sojuszników Stanów Zjednoczonych rękami WHO. I to oczywiście na nasze życie też będzie mogło mieć wpływ, no bo jak z Chin przyjdzie prikaz do pana Ghebreyesusa, no to tam na części Polski wprowadź pandemię, no to nasze życie znowu się będzie przewracać do góry nogami. Nie tylko zresztą z Chin, bo proszę Państwa, we Francji wchodzi Niebieski Ład. Jak kilka lat temu mówiono o początkach Zielonego Ładu, to my się śmialiśmy, że to jakieś tam mrzonki wariatów i w efekcie Zielony Ład wszedł. I teraz zaczyna się Niebieski Ład. Teraz możemy się śmiać, a to jakieś mrzonki wariatów, a on właśnie zaczyna wchodzić. Od 1 lipca 2025 roku, na razie we Francji, to francuscy ekodurnie wymyślili Niebieski Ład, wejdzie w życie nowe prawo dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi. No i co z tego prawa wynika? Otóż podlewanie przydomowego ogródka zebraną wodą deszczową bez specjalnego urzędowego zezwolenia stanie się nielegalne. Jeżeli, prawda, pada deszcz, a my, obywatel Francji chce sobie ten deszcz zebrać do wiadra i potem nawodnić nim ogródek, to musi mieć na to pozwolenie od urzędnika, bo jak nie będzie miał takiego pozwolenia, to zapłaci karę 135 euro, a jak będzie to usilnie, uporczywie powtarzał, to będzie mu grozić 3 lata odsiadki, prawda? To jest pomysł, który francuscy eurodeputowani zgłosili i przeforsowali we Francji i starają się też przeforsować go w Brukseli, żeby Niebieski Ład stał się prawem ogólnounijnym. Ja zresztą cytowałem Państwu tutaj założenia tego tak zwanego Niebieskiego Ładu i to ta deszczówka to jest tylko jeden problem, prawda? No problem absurdalny. Znowu, socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko się pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju, bo trzeba będzie pójść do urzędnika, prawda, i poprosić o zgodę na użycie wody z deszczu do podlania swojego ogródka. No, idiotyzm goni idiotyzm. To powinienem o tym chyba mówić w programie Terror Głupoty, a nie w Przeglądzie Tygodnia. Ale to jest tylko jeden z elementów Nowego Ładu, bo drugi element to jest taki, żeby zasoby wody i sposób wykorzystania zasobów wody były pod pełną kontrolą. I spójrzcie Państwo teraz na swoje liczniki wody, prawda? To nie jest tak jak kiedyś, że mieliście analogowe, tam było to liczone, takie kółeczka się kręciły i przychodził raz w miesiącu czy tam raz na kwartał inkasent, spisywał licznik i Państwo dostawaliście. Tylko teraz te odczytniki zużycia wody są już cyfrowe. I takie dane licznik przekazuje do wodociągu raz na miesiąc, ale nie tylko dane dotyczące zużycia, ale dokładnie też są zapisywane dane, kiedy Państwo zużywacie wodę, prawda? Że na przykład w okresie takim i takim tyle i tyle litrów, czyli pełna inwigilacja tutaj nas przy pomocy liczników wody. I to już jest, natomiast co będzie dalej? No będzie dalej, jeśli się przeanalizuje te przepisy, będzie dalej wprowadzonych szereg innych przepisów, na przykład to, że tania woda, znaczy, że woda, metr sześcienny wody będzie miał różne ceny w zależności od tego, kiedy się używa tej wody, to znaczy na przykład od 20 do 21 to metr sześcienny wody będzie kosztował więcej niż od 22 do 23 i każdy z nas będzie miał limity wody, to znaczy pierwszy metr sześcienny wody będzie tam kosztował ileś, drugi ileś, a trzeci jeszcze więcej. Chodzi o to, żeby metodami administracyjnymi Polaków zachęcić do oszczędzania wody. Więc będziemy nie dość, że inwigilowani, to jeszcze się będziemy musieli spowiadać z każdego litra wody, prawda? Ktoś na przykład, tak jak ja, przyjmuje gości, przyjeżdża tam do mnie, dajmy na to, przyjeżdża do nas tam mój przyjaciel z żoną, z dzieckiem, zostają na noc, wszyscy się potrzebują wykąpać, no to nagle mi, prawda, okazuje się, że jednej doby mi tam wzrasta zużycie wody, no to wtedy może mnie wezwać taki urzędnik i zapytać, no Szymowski, dlaczego u ciebie w nocy z piątku na sobotę tego i tego dnia to było, to nagle woda wzrosła, no co go to obchodzi w ogóle, dlaczego ja się mam z takiego tłumaczyć, no ale potem może dojść do wniosku, że a to już przekroczyliście, prawda, państwo ten limit wody, to teraz będziecie płacić więcej. Co więcej, elementem tej polityki Niebieskiego Ładu, czyli oszczędzania wody, to ma być eliminacja z przemysłu produkcji wszystkiego tego, do czego potrzebna jest woda, na przykład produkcja ubrań z bawełny, prawda? Bo jeżeli tam trzeba do produkcji, tam już nie wiem, jaka to jest jednostka, jednej bluzki zużyć tyle i tyle wody, no to Unia chce zabronić tego, żeby nie można było w ogóle produkować bawełnianych materiałów i bawełnianej odzieży, tylko żeby tam sztucznymi tworzywami ją zastąpić. Także przyjdzie to też w Polsce i właśnie kolejny etap tego został zrealizowany we Francji. Także czekajcie Państwo tylko na podwyżkę gigantyczną rachunków za wody. Będzie to samo, co z prądem. Ja mówiłem kilka lat temu, że ceny prądu będą rosnąć, no i niestety rosły. Także z wodą będzie dokładnie to samo, chyba że Unia Europejska tego wszystkiego nie przetrwa. Tymczasem z rzeczy to akurat też zagranicznych, ale bardzo to duży wpływ ma na nasze życie, to właśnie Ukraina dostanie systemy broni dalekiego zasięgu. Ministrowie obrony Niemiec i Ukrainy podpiszą w tej sprawie list intencyjny, co zapowiedział w kończącym się tygodniu kanclerz niemiecki Friedrich Merz po tym, jak się spotkał w Berlinie z Wołodymyrem Zełenskim. I tutaj mówi tak, bardzo znamienna wypowiedź, ja ją tutaj w całości przytoczę. Nie będzie tutaj żadnego ograniczenia zasięgu. Ukraina może się bronić także przeciwko wojskowym celom poza własnym terytorium państwowym. To początek nowej formy wojskowo-przemysłowej współpracy pomiędzy naszymi krajami, wyjaśnił szef rządu niemieckiego. I teraz patrzcie Państwo, co z tego wynika. No, Rosja natychmiast wyraziła swoje niezadowolenie i językiem dyplomatycznym wydała taki komunikat, że dostarczanie tych rakiet Rosji spowoduje adekwatną odpowiedź Rosji, prawda? Czyli jeżeli Ukraina będzie atakować cele rosyjskie przy pomocy broni dalekiego zasięgu, to Rosja może odpowiedzieć adekwatnie, na przykład, nie daj Boże, bronią jądrową. Ale to jest dla Polski sytuacja skrajnie niekorzystna. Dlaczego? No bo po pierwsze nasz sąsiad, który wcale jest nam nieprzyjazny, czyli Ukraina, dostanie broń dalekiego zasięgu, którą może strzelać na cele w Rosji, ale może też strzelać na cele w Polsce. Pamiętacie Państwo, co się stało w Przewodowie? I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że taka rakieta byłaby rakietą dalekiego zasięgu i uderzyłaby nie w Przewodów, a na przykład w Warszawę. No, jest to bardzo możliwe. Druga rzecz jest taka, że to uzbrojenie dla Ukrainy będzie produkowane w Niemczech, w związku z czym drugi nasz sąsiad, wcale nam nieprzyjazny, przez 1000 lat naszych relacji z Niemcami, to sami Państwo wiecie, jak wyglądało, będzie się zbroił, czyli koncerny zbrojeniowe w państwie jednym nam nieprzyjaznym będą za pieniądze unijne, w tym nasze, zbroić drugiego sąsiada, który również nam jest nieprzyjazny. Ten drugi sąsiad będzie mógł uderzać w cele wojskowe na terytorium trzeciego państwa, które też jest nam nieprzyjazne przez 1000 lat, a to trzecie państwo mówi, odpowiemy adekwatnie i może strzelać, może użyć też swojej broni dalekiego zasięgu, albo rakiet Iskander, albo rakiet Kalibr, albo rakiet jakichś innych. I to może być eskalacja działań wojennych w pobliżu naszych granic, prawda? Co więcej, sytuacja taka, że Niemcy są uzbrojone, może też, jak historia pokazuje, nie jest dla Polski korzystna, no bo przecież może dojść do kolejnego paktu Rosja-Niemcy, prawda? W którym zostanie postanowione, że na przykład dokona się rozbioru Polski albo rozbioru Ukrainy i tak dalej. To wcale nie jest niemożliwe, bo jeżeli by tak się stało, że Donald Trump zdecyduje się ewakuować amerykańskie wpływy z Europy, no to zostajemy wtedy sami. I to zostajemy sami w sytuacji, kiedy wszyscy nasi przeciwnicy będą uzbrojeni, paradoksalnie też częściowo za nasze pieniądze, no bo produkcja broni dla Ukrainy będzie miała miejsce w niemieckich zakładach, w niemieckich fabrykach, czyli zarobią na tym niemieckie koncerny z pieniędzy unijnych, czyli także naszych, prawda? Myśmy większość swoich czołgów oddali już Ukrainie, więc nie będziemy mieli czym walczyć, czyli tak naprawdę rozbroiliśmy się, jeszcze do tego interesu dopłaciliśmy, no tak jak to wygląda niestety polska polityka zagraniczna od wielu lat, ale to może też przy takim scenariuszu trzeba brać uwagę zupełnie na serio wariant wojenny, bo przecież nikt nie da gwarancji, że Trump nie zrealizuje tego, o czym kiedyś mówił i nie wycofa Stanów Zjednoczonych z NATO, a jeżeli wycofa Stany Zjednoczone z NATO, no to na przykład to ryzyko, prawda, ataku rosyjskiego na Pribałtikę, na Mołdawię, na korytarz suwalski dramatycznie rośnie. I co? I wtedy zostaniemy z tym wszystkim sami w otoczeniu trzech państw uzbrojonych po zęby przeciwko nam zupełnie bezbronnym. To jest scenariusz, który ja zupełnie na poważnie biorę pod uwagę i dlatego mówię Państwu o tym, że wcale mnie nie cieszy niemiecko-ukraiński sojusz, który ma na celu dostarczenie Ukrainie systemów dalekiego zasięgu. No, Ukraina już pada tak naprawdę. Wojska rosyjskie doszły do granic obwodu Dniepropetrowskiego, zajmują powoli obwód sumski, robią postępy w obwodzie charkowskim. To jeszcze większe wsparcie Ukrainy to tak naprawdę nie doprowadzi do zakończenia wojny, tylko do jeszcze większego rozlewu krwi i finalnie do tego, że ta wojna, ona się kiedyś zakończy, tylko nie wiadomo kiedy, to Ukraina z tej wojny wyjdzie jako kraj jeszcze bardziej zniszczony niż teraz, jeszcze bardziej rozbity i z jeszcze większymi stratami ludzkimi. Także, a Rosja nie. Rosja wyjdzie z tej wojny jako zwycięzca. Zresztą już wychodzi z niej jako zwycięzca. A my, Polacy, udajemy, że tego nie widzimy. No, na koniec jeszcze jedna zła wiadomość. To właśnie mówię o tym w kontekście paktu migracyjnego. Właśnie, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, ale nowo wybrany prezydent Rumunii, ten, który został prezydentem, bo jego konkurenta Kalina Georgescu wyeliminowano rękami niezawisłych sądów, doszedł do wniosku i ogłosił to już teraz, mimo że już właśnie został prezydentem, że Rumunia weźmie udział w pakcie migracyjnym, to znaczy przyjmie na siebie zobowiązania do przyjmowania migrantów. On to tłumaczy w taki głupi, lewacki sposób, że przecież Unia Europejska to jest nie tylko pakiet korzyści, ale też zobowiązań. My tutaj musimy być lojalnym partnerem, który się wywiązuje ze swoich zobowiązań i tak dalej. Trzymajcie mnie Państwo za słowo, albo nie daj Boże, żeby się to ziściło, ale jeżeli prezydentem zostanie dupiarz, to dokładnie to samo zrobi. Możecie być Państwo tego pewni. A w tym kontekście zwracam Państwa uwagę jeszcze na jedną rzecz. Otóż w ubiegłym roku w Niemczech odnotowano znaczący wzrost liczby przestępstw wymierzonych w chrześcijan i obiekty sakralne. Władze i policja wskazują przede wszystkim na ataki fizyczne i akty wandalizmu. Potwierdzono też przypadek zabójstwa. O niepokojącym zjawisku przemocy informuje National Catholic Register, prawda? A z danych opublikowanych przez CNA Deutsch wynika, że w 2024 roku odnotowano, uwaga, 111 przestępstw przeciwko kościołom, to wzrost o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ogólnym liczba przestępstw wobec wspólnot religijnych wzrosła do 8531, a w roku poprzednim było ich 7029, a dwa lata wcześniej zaledwie 3255. Od początku roku do 10 grudnia 2024 zarejestrowano 228 przestępstw określanych jako antychrześcijańskie, w tym jedno zabójstwo, 14 napaści fizycznych, 52 akty uszkodzenia mienia. Z kolei 96 przestępstw powiązano bezpośrednio z obiektami kościelnymi, z czego 47 to przypadki wandalizmu. Spośród 107 ustalonych sprawców aż 75 miało obywatelstwo niemieckie, a 102 to byli imigranci. I wyciągnijcie sobie Państwo z tego wnioski. To tyle w tym przeglądzie tygodnia. Życzę Państwu, żebyście się nie udławili z wrażenia, jak będą ogłoszone wyniki wyborów. Obowiązuje cisza wyborcza, więc ja już dzisiaj nie chciałem komentować tej kampanii, która już się dla mnie stała nudna. Skomentuję ją pewnie za tydzień. Dziękuję Państwu serdecznie. Nie zapominajcie Państwo o tym, że działa moja specjalna grupa byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków, grupa, która pomaga Państwu rozwiązywać różne zagadki kryminalne, pomaga Państwu wychodzić z problemów, jakie niesie Państwu konfrontacja z rzeczywistością socjalistycznego państwa i jego systemu opresji. Ja jeszcze raz proszę Państwa o komentowanie, lajkowanie, udostępnianie dla zasięgu i subskrybowanie mojego kanału, a tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, w opisie filmu znajdziecie Państwo linki do mój numer rachunku bankowego i linki do narzędzi finansowych, którymi można mnie wspierać. Jak zwykle, chociaż ostatnio trochę zapominałem, moja najnowsza książka Vendetta spotkała się z Państwa w gronie moich czytelników z bardzo dobrym przyjęciem. Zachęcam jeszcze raz do zakupywania przez stronę Capital Book i do zobaczenia.
Prezydenci, rezydenci. Polecam. Stanisław Michalkiewicz.